wczoraj o tym oj strachu i o chórze studni grosza, ale też miałem na myśli inne zdarzenie z mojego życia, które już starsi wędruszkarzy pamiętają. Kiedyś w zimie przyjechałem do Krakowa, słoneczny ranek, śliczne, słoneczne niebo, ogromny śnieg, przechodząc obok budynki Akademii czy Biblioteki Jagiellońskiej, wstąpiłem tam w ten dziedziniec taki piękny, gotycki. Jeszcze nikogo tam nie było tego dnia, byłem pierwszym, więc nie wchodziłem głęboko, tak na skraju, jak chciałem tylko widzieć ten cały dziedziniec, pierwsze ślady moje były pełne śniegu białego, jarzącego się białego śniegu, dach też pokryty śniegiem, prześliczne arkady gotyckie i to niebieskie niebo na tym dziedzińcem. Co i pomyślałem wtedy, że czuję się tak, jak gdybym mnie wsadzili, brzydkie porównanie, ale nie mam innego, jak gdybym mnie wsadzili tak jak mój płaszcz stary, brudny, do pralni chemicznej. I z tej pralni go wyciągnęli czysto. Jak ja wszedłem tam, poczułem się jak gdyby w takiej pralni jakiejś. Coś tak jakby wszystko brudne ze mnie spływało, bo to piękno, te proste, klasyczne, cudowne piękno barw i kształtów jak gdyby mnie myło, prało, oczyszczało. Wyszedłem jakiś odświeżony, odnowiony stamtąd. I te wędrówki też działają na noc, chociaż tego nie możemy, nie czujemy, nie widzimy. Ale one też działają na nas oczyszczająco, porządkująco. Myślę, że dlatego też tak lubimy te wędrówki. Między innymi i dlatego. Dlatego, że widzimy to piękno i dlatego, że jesteśmy sami przez to oczyszczeni. Ludzie się, ja pamiętam, kilka razy, dwa, trzy razy spotkaliśmy księdza, u którego nocowali, który strasznie krzywym okiem patrzył na to, że to chłopcy, dziewczęta razem, na jednym z tyłu, to wszystko, jak to jest i bo to ludzie mają zaraz w głowie głupie myśli. Ludzie też tak od czasu na noc patrzą, jak to jest i gorszą się. Jak jest gorąco, to chodzicie pół nazy nieraz. A atmosfera jest taka, że jesteście jak dzieci. Jak małe dzieci, tak jakby tych ośmioro dzieci, tutaj wszyscy między sobą. I wy też jesteście jak te dzieci w stosunku między sobą. Nie ma żadnej wzajemnej agresji, jak to bywa po świecie. Czujecie się bezpiecznie. Bezpiecznie, bo się nie boicie, że ten drugi koło ciebie, czy ta druga, że będzie jakaś agresywna. Nie ma. Te problemy przestają tutaj istnieć. Nie ma ich. To jest jakieś oczyszczenie. Oczyszczenie i przez to piękno, i przede wszystkim oczyszczenie przez ołtarz Jezusowy. Przez to, że się modlimy rano i wieczór. Przez to, że słuchacie się gadać także. Przez to, że jest msza święta. Przede wszystkim. Bo to wszystko są elementy, to jest tak jak proszek do Pania wszystko. Elementy oczyszczające. Coraz nieraz patrzę, tak pamiętam, jak Gustaw już po studiach, a co tam jeszcze, Janek, a Maryśka. Jak dzieci, jak smakaczy, bawią się jakąś piłką, czy tam przerzucają czymś na siebie. Te stare konie robią się małymi dziećmi. To jest jakieś wielkie oczyszczenie człowieka. I to też jest tajemnica. Tajemnica psychiki ludzkiej. Całej psychiki ludzkiej. Jako to ma wielką wartość. I myślę, że właśnie między innymi to poczucie bezpieczeństwa tutaj i to stawanie się dzieckiem, to nieświadomie ma ten ogromny urok naszych wędrówek. Wszystko to mówię, żebyśmy byli świadomi. Człowiek polega na tym, że jest świadomy. Żadne inne stworzenie nie jest świadome. A im bardziej człowiek świadomy, tym bardziej jest człowieczy. Tym bardziej w sobie dojrzewa po człowieczemu. Tym bardziej będzie po człowieczemu postępował. Im głębiej ta świadomość wartości w nim się zakorzenia. Tak jak przed chwilą zanim miałem, zacząłem gadkę, siedziałem tam na tym stołeczku, a na tym, którym siedzę. Tak? I tak patrzyłem tam, myślę, jakieś to dziwne, tam jest stary sąd. Byliśmy tam wczoraj, przedwczoraj. Przecież kawał drogi, tak? Co to jest ten czas, który upłynął odtąd? Co to jest czas? To znaczy, że było już, nie ma tego, no jest, czy nie ma? I patrzę na ten czerwony dach tych sióstr, w których byliśmy. Pomyślcie sobie, one tam są od 700 lat. W tym roku obchodzą 700 lat założenia, tak czy nie? W tym roku obchodzą te rocznice, 700-letnie rocznice. Bo tam była taka tablica, była 1280. Co?
700-letni pan Franciszkanu, świętego Franciszka.
A święty Franciszka, a nie te u kasztoru.
To będzie 1990.
No to jest 700-letni
klasztoru.
To jest 700-letni
klasztoru
teraz.
Ja rozumiem z tej
klasztoru.
To jest 700-letni te u kasztoru. To są 1220 coś.
Tak.
A to jest 703 tego klasztoru.
W 79 roku chyba.
Czyli pomyślcie sobie, że od 700 lat w tym klasztorze ciągle są te kobiety. Młode dziewczyny, młodsze to się starsze, przez całych tych 700 lat ciągle tam przychodzą. Dlaczego tam przychodzą? Przychodzi pewna ograniczona ilość, jest ich tam 20 do 30. I że to się nie skończyło. Że to nie zgasło. Że to trwa. Przez 700 lat. Co te dziewczęta tam napędzało do tego domu, żeby tam pójść? Mają taki śliczny kraj wokoło siebie. Tak by się chciało wyjść tam na górę, pokąpać się w tym popradzie. Ona tam weźmie, zamknie się i na całe swoje 70, 80, może 50 czy ileś tam lat z tego klasztoru nie wyjdzie. Jakie to tajemnicze. Jak patrzę na jakiś ul, myślę, jaka tajemnica tego ula. To, co się dzieje w tym ulu, jak się troszkę pozna, co to są pszczoły, jakie są ich obyczaje, jakie są te ich rozmowy między sobą. Jak pszczoła tutaj znajdzie gdzieś tam pole z jakąś kreczką czy innym pokarmem, to wraca prędko do ula i odbywa taniec przed tym ulem. Taki lotny taniec. I z tego tańca pszczoły wszystkie wiedzą, że tam jest pokarm, wiedzą jaki jest kierunek, wiedzą jakaś odległość tego pokarmu. I lecą tam. Czyli ten taniec jest informacją, dokładną informacją o tym pokarmie. Co to za cud, co to za tajemnica w tym. Ta matka, która tam, jedna matka, jak matki nie ma, to ul martwy. Pszczelarz przyłoży ucho do ula i wie, czy jest matka, czy nie ma. Właśnie. Jak jest matka, to ul żyje. Więcej. Brzmi. Jak nie ma matki, to wszystko jest martwy. I tak dalej. 100 tajemnic w jednym ulu, których my nie rozumiemy. Przedziwnych. Wcale nie ciekawe. Między innymi taka tajemnica, co ty, Marku, powinieneś powiedzieć. Jak jest zbudowany z wosku ten plaster. Plaster wosku. Z takich komóreczek.
Tak.
Sześciobocznych. Tak zrobionych, że kiedy obliczono jakiejś matematyki, obliczył, jak zrobić, że przy najmniejszym użyciu materiału była jak największa pojemność naczynia. Okazuje się, pszczoły mają właśnie najdokładniejsze obliczenie pojemności i oszczędności materiału. Jeszcze czytałem w jakiejś książce Węgra taki szczegół, że kiedy poproszono jakiś matematyka, żeby to obliczył, czy na tej historii, to on obliczył, że jest troszkę inaczej. Jak tam ułamek kąta, to jakoś inaczej wychodziło, tak? I zaczęli badać, co to jest takiego, że troszkę jednak jest w ulu inaczej, a w jego mieście. I przy tej badaniu zobaczyli, że książeczka logarytmów, tak? której on używał, miała pomyłkę. Miała błąd. Czyli, że pszczoły były dokładniejsze od jego książeczki do gazetów. Więc to jest część cud rzeczywiście zupełnie. Otóż taką tajemnicą jest też ten klasztor, gdzie jest ta matka, bo bez matki klasztor by nie istniał. Jak nie ma przełożonej, to nie ma życia klasztoru, to nie ma. Każda społeczność musi mieć swoją szefą, musi mieć tutaj szefową, prawda, która to wszystko prowadzi. Mówili u nas na Podolu, że jak dwóch chłopów pracuje w polu, to żeby ktoś pracował, to musi jeden pilnować drugiego. Jeden może nic nie robić, to zatem drugi będzie przeszedł. Jak obydwa, jak nie ma tego, co pilnuje, to żaden nie będzie robił. Wiadomo, że każda brygada robocza, tak jak to było tam w Polsce, jak tam było przez 4 lata w lesie, czy gdzieś pracowało, są brygady po kilku tam ludzi, to musi być jeden brygadzier, bo inaczej nie będzie żadnej roboty. Więc tam jest też ta matka, to się nazywa po staremu, nazywa się panna księi, a po nowemu mówią matka księi. To są panny benedyktynki i mają panną księię jako przełożoną. Młoda osoba, bardzo sympatyczna, zresztą poznaliście ją sobie. I tajemnica tego życia, tego klasztoru, co ja tam trzyma, dlaczego tam one idą, te młode dziewczyny? Tak w Laskach, patrzę, tych 126, które tam jest mniej więcej, z różnych kątów Polski, z różnych wykształceniem. Są takie, co mają po 2 fakultety wyższych studiów, są takie, co mają 3 klasy podstawowe, albo jakieś dawniej były takie do żadnej. Są takie jak ta obecna przełożona generalna, która skończyła studia w Poznaniu plastyczne, akademię plastyczną. Bardzo zdolna, ładnie śpiewa, ma ładny głos. Jestem bardzo, wygląda bardzo, bardzo udanie, tak powiem. Czyli ma wszelkie możliwości do zdobywania szatel, tego im szczęścia w świecie. Ona przyszła, porzuciła, przyszła do lasek, nie wiedząc, co będzie robić, żadna z nich nie jest. Czy będzie ziemniaki obierać, czy będzie jeździła do Warszawy załatwiać sprawy, czy będzie w dzieci czeszeć, prawda, i głupie, czy mądre, i tak dalej. Czyli przychodzi oddać się tej służbie, niezależnie od tego, co jej każą robić. Nie układa sobie ani jak się będzie ubierać, ani gdzie będzie mieszkać, ani z kim będzie mieszkać. Poszną ją do Gdańska, do Zwierzęta, z powrotem do Żułowa, poszną do Radki, stają w Laskach, na Piwną i tak przerzucają. Czyli nic z tych wszystkich rzeczy, które ludzie sobie układają tu na ziemi, planują, prawda, że tak, a tak sobie życie uda. Z tego nic. Tylko to idę służyć Chrystusowi i ludziom powodu Chrystusa, a jak służyć, gdzie, to wszystko będą mną kierować. Jakieś to dziwne, że człowiek w ten sposób się potrafi ustawić. I wszystkie te siostry, które się to tym zaszczą, one w ten sposób się ustawiły. Poszły z tym, że każda będzie tam robić, co tam nie każą. Znowu tajemnica, ula tajemnica tego klasztoru. Tak mi kiedyś poszedłem z moim przyjacielem we Lwowie wieczorem, takim znanym wtedy księdzem Rękasem. Nawet ciocia pewnie jeszcze pamięta to nazwisko. To był taki od radia, od chorych. Wyjątkowo był udany człowiek. Wyjątkowo dużo żołu dobrego. Poszliśmy do takiego parku nad Lwowem, tak na wzgórzu wieczorem było. I tak się patrzyłem na to miasto i mówię, popatrz, te światełka, to każde światełko to jest jakaś jedna światełka, czy dwa światełka, dwa pokoje, może jakaś rodzina. Tam jest cały zespół ludzi w tej rodzinie. Ja nic o nich nie wiem, co oni są, oni nic o mnie nie wiedzą. Ale przecież mają swoje bogate życie. Tajemnica tego życia. Czytam teraz, skończyłem czytać takie 2 tomy, tam przez 2 lata. Pamiętniki, wspomnienia właściwie takiego pana Tadeusza Bobrowskiego. Z połowy, tak pierwszej i drugiej połowy XIX wieku, co się dzieje, jego historia cała dzieje się na Wołyniu, Podolu, Ukrainie. O ludziach różnych, bardzo szczegółowo, plotkarskie rzeczy, nieplotkarskie. I wtedy temu 100-150 lat żyli ci ludzie, rzeczywiście ludzie. Mieli swoje problemy, tak jak my je mamy. I wszystko to przeszło, wszystko to minęło, nie ma. byli jakieś faraonowie, byli jakieś królowie babilońscy. Tak i przeżyłem właśnie taką tajemnicę w Kazachstanie, w takim dalekim stepie, już tak paręset kilometrów od chińskiej granicy. Wtedy dzień tam byli Polacy i mówią, proszę księdza, tutaj gdzieś taka szeroka droga, którą pędzili owcy, wielbłądy, krowy. Tutaj gdzieś jest pochowana dziewczyna, która tu była wywieziona z innymi, ale już nikt z nas nie wie, jak się nazywa, znaczy lego pamiętamy imię, ale nic pali więcej. Taka nieznana, cicha, umarła, którą pochowali, nie wiadomo gdzie, bo tak ją tak pochowali w tym miejscu, gdzie pędzili te bydło. Nawet śladu nie ma po tej. Po tej mogile. Znikł, człowiek zniknął. Nikt tam nie wie. Tajemnica człowieka. My tak sobie dzisiaj to bogato przeżywamy. Wszystko. A za 100 lat wasze wnuki i prawnuki będą sobie wspominać, jak to babcia opowiadała, jakimś takich czy innych historii. Może wędrówka coś opowie. Tajemnica życia, tajemnica czasu. Wszystko. Tyle w tym wszystkim piękna i tyle w tym wszystkim jakiejś tej tajemnicy tęsknoty. Człowiek ciągle tęskni za czymś. Tęskni za miłością, tęskni za pięknem, tęskni za młodością, tęskni za zobaczeniem jeszcze gdzieś tam kogoś, czegoś. Ogromne bogactwo tego życia. Ot i tyle. Zatem się nagadał.